Kiedy chodzi o motywację, istnieje ogromna luka pomiędzy tym, co robi biznes, a tym, co od kilkudziesięciu lat wie nauka. I nie tylko w przypadku biznesów, ale także naszych indywidualnych dążeń, często robimy rzeczy, które wcale tej motywacji nie pomagają, a czasem wręcz jej szkodzą. Dlatego dzisiaj chcę Wam polecić książkę Drive autorstwa Daniela Pinka, która niesamowicie ze mną zarezonowała i mam nadzieję, że pomoże także Wam w osiąganiu celów i czerpaniu radości z życia. Cześć, z tej strony Kamil i witam Cię w podcaście o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Dla większości z nas wydaje się czymś naturalnym, że aby zmotywować kogoś albo siebie do działania, potrzebujemy dać tej osobie jakąś nagrodę albo wyznaczyć jej karę za niezrobienie tego, co ma zrobić. W końcu, nawet to jak przedstawia James Clear w książce Atomowe nawyki, elementem każdego nawyku jest pewnego rodzaju nagroda. To ta nagroda skłania nas do powtarzania zachowania, a dodatkowo podtrzymuje długotrwałą motywację. Jak przekonuje jednak Daniel Pink w swojej książce, to nie jest prawdą w każdym przypadku, a szczególnie kiedy chodzi o pracę kreatywną, która nie jest tylko automatycznym powtarzaniem zachowania. W swojej książce omawia bardzo dokładnie, kiedy nagrody i kary są dobrym rozwiązaniem, a kiedy wręcz przeciwnie, działają jak hamulec ręczny, a nie wciśnięty do dechy gaz. Pink na bazie wielu przykładów z życia, biznesu, a także badań naukowych pokazuje, że większość obecnych zawodów kreatywnych opartych na wiedzy lub dążeniu do poszukiwania nowych rozwiązań potrzebuje nowego rodzaju motywacji. Motywacji 3.0, której głównymi składnikami są autonomia, mistrzostwo i cel. Ta książka przyda się przede wszystkim osobom, które pracują kreatywnie lub zatrudniają innych właśnie do tego typu pracy. Ta książka pozwala spojrzeć troszkę inaczej na motywowanie tych ludzi. Pokazuje trochę to, co działa, co nie działa, jakie są dobre, a jakie złe praktyki, bo okazuje się, że to nie zawsze jest takie intuicyjne. Przyda się też osobom, które prowadzą organizacje non-profit. To jest dość istotne, bo akurat w tych organizacjach kary wręcz no nie można zastosować, bo się wystraszy ludzi, a motywacji współpracowników nie da się niestety uzależnić od premii pieniężnych. Nie przyda się natomiast osobom, których praca polega na rutynowych zadaniach, choć nie wykluczam, że może pomóc rzucić światło na trochę inne możliwości pracowania. Może też będzie w stanie pokazać, jak w różnych światach czasem możemy żyć i jak różne rzeczy mogą działać na jedną osobę, a na drugą wręcz przeciwnie, mogą ją zniechęcać do jakiegokolwiek działania. Tylko dlaczego mamy w ogóle wierzyć Danielowi Pinkowi, że się na tym zna? Cóż, patrząc po bibliografii, która jest na końcu książki, absolutnie nie mam wątpliwości, że zrobił gruntowne badanie. W dodatku Daniel Pink ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Yale, gdzie był przy okazji redaktorem tamtejszego magazynu Yale Law and Policy Review. Jest także autorem 6 książek z gatunku non-fiction, w tym 4 bestsellerów i regularnie pisuje dla takich magazynów jak New York Times, Fast Company czy Harvard Business Review. Prowadzi także wykłady dla korporacji, stowarzyszeń i uniwersytetów na całym świecie. Jego obserwacje, bardzo wnikliwe i bardzo skrupulatne, pokazują, w jaki sposób niektóre spostrzeżenia, których często nie widzą osoby zajmujące się bezpośrednio jakąś tematyką, wydają się wręcz oczywiste dla osoby, która patrzy na to z zewnątrz. I właśnie to takie niezależne oko, które nie rozstrzyga dokładnie, co jest dobre, ale co złe, ale po prostu pokazuje, jak różne praktyki w różny sposób mogą działać na różne osoby, to jest właśnie atut Pinka. I moim zdaniem właśnie dlatego warto mu zaufać. Przejdźmy teraz do mojej ulubionej części każdego podcastu, czyli najważniejszych lekcji, jakie wyciągnąłem z tej książki. Tutaj chcę zaznaczyć, że każdy tę książkę, akurat tę szczególną książkę, odbierze trochę inaczej. Ja obecnie jestem freelancerem i zajmuję się produkcją podcastów i montażem wideo dla klientów i te wnioski i lekcje są przede wszystkim moją perspektywą. Jeśli prowadzisz firmę, zatrudniasz osoby, a szczególnie zatrudniasz osoby do pracy kreatywnej, to prawdopodobnie inne elementy tej książki w inny sposób do ciebie trafią i na inne wnioski cię naprowadzą. Dlatego zdecydowanie polecam ci do niej zajrzeć. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka w swojej aplikacji podcastowej lub na stronie książkikturoczą.pl. Ta książka ma zaledwie 220 stron, a dosłownie przytłacza ilością porad i pomysłów gotowych do zastosowania od ręki. A tymczasem zapraszam cię do wysłuchania moich lekcji, dwóch lekcji, które wyniosłem przede wszystkim dla siebie, ale mam nadzieję, że pomogą również i tobie. Pierwsza z nich dotyczy stosowania kar i nagród. W 1978 roku pojawiła się praca naukowa o nazwie Ukryte koszty nagród. Jej autorami są Mark Lepper i David Green, a jedno z pierwszych badań, które przeprowadzili, jest dziełem klasycznym w tej dziedzinie i należy do najczęściej cytowanych artykułów w literaturze motywacyjnej. Najpierw z grupy przedszkolaków wyłowili te dzieci, które najchętniej spędzały czas na rysowaniu. Zastanawiało ich, czy nagradzanie dzieci za rysowanie będzie miało wpływ na ich motywację. Czy po prostu, kiedy dostaną nagrodę za to, co lubią robić, to czy będą chciały to robić jeszcze częściej i jeszcze bardziej. Podzielili ich więc na trzy grupy. W pierwszej grupie obiecali dyplom w zamian za rysunek. W drugiej grupie zadali pytanie, czy mają ochotę rysować. Jeśli się na to zdecydowały, to po ukończeniu rysunku dawali każdemu dziecku dyplom. W trzeciej grupie zapytali po prostu, czy chcą rysować, ale nie wiązali tego absolutnie z żadną nagrodą. Po dwóch tygodniach od tego eksperymentu obserwowali dzieci z każdej z tych grup, podczas właśnie zajęć z rysowania. Okazało się, że podczas czasu wolnego dzieci z grupy, która nie otrzymała nagrody oraz która otrzymała nagrodę, ale nie była ona ani obiecana na początku, ani później, rysowały równie chętnie jak przed badaniem. Jednak dzieci, którym obiecano nagrodę za wykonanie rysunku, czyli ta pierwsza grupa, ta której spodziewano się, że będą rysowały jeszcze chętniej i jeszcze więcej, bo będą chciały dostać nagrodę, teraz poświęcały znacznie mniej czasu na tę aktywność. Ciekawe, nieprawdaż? I to jest tylko jeden z przykładów badań przytaczanych w tej książce. Jak z nich wynika, nagrody warunkowe, czyli jeśli zrobisz X, to dostaniesz Y, powodowały w dłuższym czasie spadek motywacji i chęci do wykonywania działania. Poza tym nagrody w stylu kija i marchewki, czyli takie, kiedy dajemy coś na zachętę albo jakąś karę w zamian, jeśli czegoś się nie zrobi, mogły także obniżyć wyniki ich kreatywność, wypierać dobre zachowanie, zniechęcać do poszukiwania nowych rozwiązań, a mogą także uzależniać. I akurat ten aspekt opisuje świetnie Andrzej Blikle w swojej książce Doktryna Jakości. Pisze tam, że w przypadku powtarzalnych nagród występuje tak zwana pętla motywacyjnego sprzężenia zwrotnego. Działa to trochę tak, jak regularne spożywanie alkoholu. Czyli im częściej się go pije, tym generalnie bardziej uodparniamy się na jego skutki i tym nasza głowa staje się mocniejsza. I tak samo jest z nagrodami. W momencie, w którym dostaję nagrodę od przełożonego albo rodzica za wykonanie jakiegoś działania, to po jakimś czasie ta nagroda staje się standardem i po prostu jej oczekuję. I może dojść do takiego momentu, że aby później ponownie wykonać to zadanie, będę potrzebował jeszcze większej motywacji, czyli będę pragnął jeszcze większej i większej i większej nagrody. Czyli jeśli raz zapłacisz dziecku za wyniesienie śmieci, to możesz mieć pewność, że już nigdy nie zrobi tego za darmo. To nie jest jednak tak, że nagrody zawsze są złe, bo sami wszyscy wiemy, że nagrody działają. Więc kiedy to jednak działa? Otóż jest pewna grupa zadań, w których dodatkowe nagrody w stylu jeśli zrobisz X, to dostaniesz Y są przydatne. Dotyczy to przede wszystkim działań rutynowych, w których wynik jest bardzo prosty do osiągnięcia i generalnie nie wymaga kreatywnych rozkmin. W takich zadaniach nie występuje wewnętrzna motywacja, którą można by jakoś podważyć albo stłamsić. Ważne jest jednak, by w obliczu takiej nagrody dać sobie lub komuś innemu bardzo racjonalne uzasadnienie. Dlaczego to zadanie ma być wykonane, przyznać, że jest nudne, jeśli takie jest, i pozwolić tej osobie albo sobie wykonać je w sposób jak najbardziej automatyczny. Jest jednak dość istotne, żeby nie były to nagrody pieniężne, szczególnie jeśli chodzi o pracowników. Tak jak to przytaczałem w przykładzie z wynoszeniem śmieci, może to prowadzić to do całkowitej zmiany zachowania i po prostu wypierać taką naturalną chęć do tego, żeby coś zrobić, komuś pomóc. Najlepszym sposobem w tym wypadku będą jednak nie nagrody w stylu jeśli X to Y, tylko nagrody typu teraz gdy. Czyli takie niespodziewane benefity lub dobre słowa, które nie były obiecane wcześniej. Takie rzeczy, które są dodatkiem do wynagrodzenia, ale nie warunkiem jego wykonania i pojawiają się niespodziewanie. Nie zawsze, w określonych tylko jakichś sytuacjach, ale to nie jest nigdy tak, że działanie jest warunkowane otrzymaniem tej nagrody. Nagroda jest po prostu dodatkowym bonusem, którego nikt się wcześniej nie spodziewał. I choć może to się wydawać skomplikowane i nieintuicyjne, to właśnie tak niestety to wygląda. Jako przykład podam kolejne ciekawe badanie, które przytacza Pink w swojej książce. W pewnym przedszkolu zauważono, że jest pewna liczba rodziców, którzy odbierają swoje dzieci po wyznaczonym czasie, czyli się po nie spóźniają. To sprawiało oczywiście, że przedszkolanki musiały zostawać po godzinach, no oczywiście żadna z nich nie miała na to ochoty i nikt też nie chciał za to płacić. Dyrekcja pomyślała więc, że pewnie jeśli wyznaczą karę pieniężną za spóźnienie się po dziecko, to teraz wszyscy rodzice będą przyjeżdżać na czas. I brzmi to jak rozsądne rozwiązanie. Jak się jednak okazało, spowodowało to całkiem odwrotny skutek i liczba spóźnialskich rodziców nie tylko nie spadła, ale wręcz wzrosła dwukrotnie. Dlatego jeśli nie chcesz, żeby takie rzeczy działy się także w twojej firmie, organizacji czy też rodzinie, to w książce Drive na stronie 76 znajdziesz prosty diagram, który pomoże ci ocenić, kiedy stosować nagrody, a kiedy ich unikać. Zamieszczam go także w notatkach do tego odcinka na stronie i tam go też znajdziesz. A tymczasem przejdźmy do drugiej lekcji, którą wyciągnąłem, a ta lekcja dotyczy tak zwanej teorii samookreślania. Ważnym tematem, który porusza Daniel Pink, jest tak zwana teoria samookreślenia lub, mówiąc inaczej, teoria autodeterminacji, którą sformułowali w 1975 roku Edward Deci i Richard Ryan z Uniwersytetu Rochester. Ta teoria przedstawia pewien koncept, który każdy z nas, moim zdaniem, może zastosować w swoich dążeniach, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Osią tej teorii jest założenie, że każdy człowiek ma trzy podstawowe potrzeby psychologiczne, do których zaspokojenia dąży. Tymi potrzebami są rozwój kompetencji, autonomia oraz związek z innymi ludźmi. Kiedy te potrzeby są zaspokojone, jesteśmy szczęśliwi, produktywni i zmotywowani do działania. To one właśnie sprawiają, że chce się nam robić rzeczy. Jednak, kiedy ich zaspokojenie nie jest możliwe, nasza motywacja i szczęście potrafią wręcz spaść do zera. A to sprawia, że często porzucamy nasze pasje albo zmieniamy pracę. I w momencie, w którym pierwszy raz o tej teorii usłyszałem, od razu połączyły mi się w głowie pewne kropki. Przypomniały mi się te wszystkie zainteresowania, które kiedyś robiłem, ale z jakiegoś powodu przestałem. Były to i zainteresowania sportowe, i rozmaite projekty, ale kiedy zacząłem je sobie analizować, okazało się, że rezygnowałem z nich z jednego z trzech powodów. Albo traciłem w jakiś sposób możliwość decydowania o tym, co będę robił. Albo jak będę to robił. Albo dochodziłem do momentu tak zwanej ściany, czyli w danym projekcie, w danej pracy nie mogłem się już dalej rozwijać, a przynajmniej nie czułem takiej możliwości. Albo, i to szczególnie było widoczne we wszystkich przedsięwzięciach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną, grupa, z którą zaczynałem daną aktywność, rozpadała się po jakimś czasie. I to było niesamowicie demotywujące. To znaczy, nie tyle, że to stawało się jakieś odpychające, po prostu nie czułem tej ciągoty, która była związana z przynależnością do jakiejś grupy. Kiedy to zrozumiałem i zobaczyłem, okazało się, że te aktywności, które kontynuuję do tej pory, właśnie wszystkie te obszary zaspokajają. I zrozumiałem też dzięki temu, że w takim razie jest dość prosty schemat, który mogę zastosować do każdego nowego zainteresowania, które włączam w swoje życie. Teraz wiem, w jaki sposób to robić, żeby nie zrezygnować z tego po krótkim czasie, tylko wytrwać dłużej i faktycznie realizować się w tym, co robię. Bo z jednej strony to spełnia jakieś moje cele, tak? Ale z drugiej strony jest też ta wewnętrzna motywacja, która skłania mnie do tego, że to robię, bo po prostu lubię to robić, to mi sprawia przyjemność. Dlatego wybierając jakąś aktywność, zastanów się, w jaki sposób zapewnisz sobie po pierwsze ciągły rozwój w tej dyscyplinie, by nie dojść po prostu do momentu, w którym dopadnie cię nuda. Zastanów się też, czy ta aktywność daje ci na tyle swobody i możliwości, by samodzielnie wybierać, z kim będziesz to robić, jak będziesz to robić i w jakim czasie. A na koniec, a może nawet na samym początku, zadbaj też o to, aby nie być osamotnionym w swoich dążeniach i mieć z kim dzielić swoje zainteresowania. Czasem nie chodzi oczywiście o to, żeby za każdym razem wybierać się z kimś na bieganie, ale żeby mieć wokół siebie takich ludzi, z którymi możesz się tym podzielić, możesz o tym porozmawiać, którym możesz się tym pochwalić i wiesz, że oni pozytywnie zareagują na to, co robisz i mówisz. To jest dość istotne, chociaż oczywiście to nie jest jakiś wyrok. Nie każde zajęcie musi zapewniać wszystkie te trzy obszary, bo jest wiele osób, które same są zmotywowane do tego, żeby biegać, bo wystarczy, że daje im to poczucie tej wolności i rozwoju, a czasem wystarczy to po prostu samo poczucie wolności i realizacji jakichś swoich wewnętrznych marzeń, dążeń, czy po prostu bycia biegaczem. Jednak, jeśli w twoim wypadku to samo to nie działa, to może po prostu lepiej zadbaj o te trzy obszary i to na pewno pomoże ci łatwiej wytrwać. I nie przedłużając moich wywodów, na dziś to tyle. Jest w tej książce naprawdę sporo treści, które chciałbym wam przekazać, ale równie dobrze opisał je sam autor, a duplikowanie jego słów nie jest tutaj moją rolą. Na koniec chciałbym się jeszcze podzielić refleksjami, które mam po jej przeczytaniu. Pierwsza z nich nawiązuje do cytatu, który chciałbym, aby znali chyba wszyscy. I ten cytat brzmi: rodzimy się, by być graczami, a nie pionkami. I jest to dla mnie pewnego rodzaju fundamentalne zdanie, zarówno w odniesieniu do relacji z samym sobą, ale także do relacji z innymi. Jest to ważne, ponieważ wiele osób, w tym ja, ma tendencję do podporządkowywania się innym, patrzenia, co inni robią, jak robią, a później duplikowania tego działania. A to czasem wiąże się z tym, że oddajemy odpowiedzialność i za swoje życie, za obszary, na których nam zależy, za nasz czas. Czasem ulegamy innym, a czasem ulegamy własnym popędom. I tak jak pisze Nathaniel Branden w książce 6 filarów poczucia własnej wartości, przyjęcie odpowiedzialności za własne decyzje i działania jest podstawą do budowania pozytywnej samooceny. A jak wiemy, ta samoocena wpływa później na naszą pewność siebie, na świadomość własnych kompetencji, za to, że w ogóle coś nam się chce robić i wierzymy, że to nam się uda. I ta odpowiedzialność tyczy się także autonomii, która bardzo mocno wybrzmiewa w całej książce. W autonomii nie chodzi tylko o to, by robić, co się chce, kiedy się chce i jak się chce. Bo niektórzy tak myślą, być może czytając tę książkę, albo w momencie, kiedy czytają chociażby pracować inaczej i tam słyszą o samoorganizujących się zespołach i oddawaniu pracownikom odpowiedzialności, myślą, że to jest takie właśnie danie im samowolki. A w autonomii nie chodzi tylko o to, by robić, co się chce, kiedy się chce i jak się chce. Mając na uwadze tylko te aspekty, łatwo zapomnieć o tym, o czym mówi znany autor Steven Pressfield w swojej książce The War of Art. Więc zakończę moje podsumowanie po prostu jego cytatem. Może być tak, że rasa ludzka nie jest gotowa na wolność. Powietrze wolności bywa zbyt rozrzedzone, byśmy mogli nim oddychać. Na pewno nie pisałbym tej książki na ten temat, gdyby życie z wolnością było łatwe. Paradoks zdaje się polegać na tym, jak to dawno temu pokazał Sokrates, że prawdziwie wolny człowiek jest wolny tylko na tyle, na ile pozwala mu jego samokontrola. A ci, którzy nie zechcą rządzić sami sobą, skazani są na znalezienie panów, którzy będą nimi rządzili. I to by było na tyle. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że sięgniesz po tę książkę, bo jest naprawdę warta przeczytania. Wiem jednak, że dla niektórych osób może to być kontrowersyjne i też przez to, że nie opowiedziałem wszystkich aspektów, o których ona porusza, część rzeczy może być dla ciebie nie do końca zgadzać się z twoim poglądem. Dlatego bardzo mnie ciekawi, jeśli masz inne zdanie na temat tego, co powiedziałem, to będę wdzięczny, jak się z nim podzielisz komentarzem. Być może wywiąże się z tego jakaś ciekawa dyskusja. I bardzo chętnie posłucham innych opinii. I dodatkowo mam jeszcze dwie informacje. Pierwsza informacja dotyczy odcinka o książce Renesansowa dusza autorstwa Margaret Lobenstein. Pod koniec tego odcinka, który był już dawno, dawno temu, zastanawiałem się nad kolejnym nagraniem. I także mówiłem o zrobieniu zeszytu ćwiczeń, które moim zdaniem są warte wykonania z tej książki. I taki zeszyt w końcu, bardzo dziwnie jest to mówić po takim czasie, ale tak, taki zeszyt ćwiczeń powstał, zrobiłem go i jest dostępny właśnie na do pobrania w notatkach do odcinka o książce Renesansowa dusza. Także jeśli jesteś osobą, która na to czekała, to zachęcam, żeby tam wejść. Oczywiście link też znajdziesz w notatkach do tego odcinka, ale najłatwiej będziesz, jeśli wyszukasz na stronie książkiktoreuczą.pl właśnie ten odcinek. Druga informacja jest taka, że od w sumie już od ponad roku tworzę nie tylko swój podcast, ale także pomagam innym tworzyć ich podcasty. Dlatego, jeśli od jakiegoś czasu zastanawiasz się nad tym, czy by nie zacząć własnego podcastu, lub masz swoją firmę czy markę, którą chcesz dodatkowo promować przy pomocy tego typu treści, to chętnie Ci w tym pomogę. Wystarczy, że napiszesz do mnie na adres kamil@książkiktoreuczą.pl albo skontaktujesz się przez Instagrama lub Facebooka. Bardzo chętnie Ci w tym pomogę i wspomogę swoją wiedzą. I to by było na tyle. Dziękuję Ci raz jeszcze za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym nagraniu.